Na początek jedno słowo, a to słowo to strach. Czy to jest bardziej dobra rzecz, czy bardziej zła rzecz? Jak myślicie? Wszystko zależy, jak sądzę, od kontekstu. Bo z jednej strony strach bywa bardzo motywujący, czasem nawet sprzyja takiej, można powiedzieć, zapobiegliwości. Innym razem nawet dodaje siły. Tam, gdzie myślimy, że nie jesteśmy w stanie wykrzesać sobie z jakichś sił, to nagle strach sprawia, że jesteśmy w stanie. Ale no niestety z drugiej strony jest też coś takiego, że strach potrafi nas tłamsić, wgniatać w ziemię czasami nawet, doprowadzać do szaleństwa albo powstrzymywać po prostu przed zrobieniem kolejnego kroku do przodu. I obawiam się, że ten negatywny, ten drugi aspekt strachu jednak dominuje w naszym współczesnym świecie, w tym w naszej współczesnej kulturze. Boimy się bardzo, bardzo wielu rzeczy dzisiaj, takie mam wrażenie. Boimy się na przykład tego, że szybko zmienia się nasza kultura. Pojawiają się zmiany, których w ogóle nie rozumiemy. Boimy się też nagłego wzrostu cen. Boimy się wojny za naszymi granicami. Ale moi drodzy, pośród wszystkich tych trudnych pytań, pośród wszystkich tych rzeczywiście bardzo uzasadnionych powodów do strachu, chciałbym wam zadać jedno pozornie niepasujące do tego wszystkiego pytanie, które może się okazać niewygodne dla części z nas. Czy boimy się w tym wszystkim również Boga? Czy boimy się także Boga? Bo świat daje nam tak dużo powodów do obaw, do strachu, że pod naciskiem tych wszystkich trudności, tych wszystkich lęków, rzeczywiście możemy zgubić gdzieś sens zadawania sobie tego pytania. I w pewnym sensie można powiedzieć, że tracimy wtedy z oczu tą drugą stronę medalu, którą jest zdrowo postrzegana bojaźń Pańska. Bo Bóg staje się wtedy tylko dla nas ucieczką od strachów. Kimś, u kogo możemy się schronić, i to prawda, ale wtedy tracimy też tę drugą część, czyli to, że Bóg jest kimś, wobec kogo powinniśmy mieć rzeczywiście bojaźń. Właśnie dlatego dziś przyjrzymy się temu, co Pismo mówi nam na temat Bożej bojaźni, o takiej prawdziwej, zdrowo rozumianej bojaźni względem Boga. Ale chwila, moment. Ktoś tutaj mógłby się obruszyć i zapytać, co ten temat ma w ogóle wspólnego z obecnymi potrzebami naszego zboru. Bracie wikariuszu, no my jesteśmy tutaj po tygodniu postu i modlitwy, prosimy o prowadzenie przy wyborze starszych w zborze, a ty nam chcesz ni stąd, ni zowąd opowiadać o jakiejś bojaźni Bożej. Po co to? W odpowiedzi zachęcam, abyśmy otworzyli nasze Biblię na Księdze Przysłów, na rozdziale 9 tej księgi. Księga Przysłów, rozdział 9. I tam w wersecie 10 czytamy takie słowa. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Kochani, jeśli prosimy o rozeznanie w kwestii przywództwa w naszym zborze, to w świetle właśnie tych słów no nie ma bardziej praktycznego tematu na dziś niż właśnie Boża bojaźń. Bo to bojaźń Boża otwiera nam drzwi do mądrości, której tak usilnie szukamy, o którą tak usilnie się modlimy. I to właśnie od bojaźni Bożej zaczynają się wszystkie mądre, dobre, sensowne decyzje. I żebyśmy jeszcze mocniej sobie uświadomili wagę tego zagadnienia, to przytoczę jeszcze kilka innych miejsc z tej księgi. Kaznodzieja Salomona mówi też, że bojaźń Pana, słuchajcie, przedłuża życie. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości. Dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. W końcu szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. No, skoro tak się sprawy mają, no to nie pozostaje nam nic innego, jak właśnie zagłębić się w ten ważny, a nawet arcyważny temat. Ale na początek spróbujmy zająć się może usunięciem z pola naszych rozważań takich różnych mitów, takich fałszywych wyobrażeń na temat Bożej bojaźni. Innymi słowy, zastanówmy się może, czym Boża bojaźń nie jest. Pamiętacie może, co wydarzyło się, kiedy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu? Jedną z pierwszych rzeczy, którą Bóg zdecydował się zrobić dla swojego ludu, było objawienie się mu na górze Synaj, żeby przekazać 10 przykazań, albo też dekalog, jak też to jest czasem zwane. I w tych wydarzeniach nie było kompletnie nic zwykłego. Bóg stąpił na górę w ogniu. Ta góra się zapaliła, zadymiła, zatrzęsła. To było naprawdę wielkie wydarzenie. Do tego jeszcze w grzmoty błyskawic. Było słychać też trąby. Boży głos był tak donośny, że ludzie nie byli w stanie tego wytrzymać. Majestat Pana budził przerażenie. Otwórzmy teraz Księgę Wyjścia na rozdziale 20 i przekonamy się, w jaki sposób Mojżesz, który do tej pory prowadził lud, odpowiedział na obawy Izraelitów w tej kwestii. Księga Wyjścia, rozdział 20, a będę czytał od wersetu 18. A gdy wszyscy lud zauważył grzmoty i błyskawice i głos trąby i górę dymiącą, zląkł się lud i zaderzał i stanął z daleka. I rzekli do Mojżesza, mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was, byście nie grzeszyli. Jak Mojżesz tutaj uspokaja Izraela? Najpierw dodaje im odwagi. Mówi, nie bójcie się. Ale co robi chwilę potem? Już chwilę później dopowiada. Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was. Na pierwszy rzut oka wygląda to troszkę, jakbyśmy mieli do czynienia z jakąś sprzecznością. Nie bójcie się, ale w sumie to się bójcie, Izraelici. O co tutaj chodzi? Myślę, że najłatwiejszym wytłumaczeniem tego problemu jest to, że Mojżesz rozróżnia tutaj między dwoma rodzajami strachu, czy też dwoma rodzajami bojaźni. Bo zwróćmy uwagę na to, czego tak naprawdę bali się Izraelici. Mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy, uwaga, nie pomarli. Czyli zgromadzeni wokół góry Synaj, oni tak naprawdę ponad wszystko bali się, że umrą. Dlatego, że będą słuchać donośności, potęgi, mocy tego Bożego głosu i nie będą w stanie tego wytrzymać. I po prostu zejdą natychmiast w wyniku tego doświadczenia, z tego świata. I dlatego Mojżesz tłumaczy im, jaki jest właściwie cel Bożego objawienia względem nich. A tym celem nie jest wcale śmierć, ale coś zupełnie, zupełnie przeciwnego. On przyszedł, żeby wlać w ich serca bojaźń, dzięki której będą w stanie żyć wolni od grzechu. Podczas gdy Izraelici bali się jedynie kary, którą Bóg mógł na nich zesłać, to powinni raczej, zdaniem Mojżesza, bać się samego Boga. Po prostu ze względu na to, kim On jest. Prawdziwa bojaźń nie dotyczy więc naszego przerażenia konsekwencjami naszego grzechu. Nawet jeśli byłyby bardzo bolesne i wiązały się ze śmiercią. Ale prawdziwa bojaźń dotyczy raczej naszego stosunku, naszej relacji do świętego, potężnego, niezwykłego Boga. To jest sedno Bożej bojaźni. Ale teraz zwróćmy jeszcze się do pierwszego listu Jana, do 4 rozdziału. To nam jeszcze pozwoli rozjaśnić pewną kwestię. Pierwszy list Jana, rozdział 4, wersety od 16 i dalej. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Bóg jest miłością. A skoro Bóg jest miłością, to chyba nie trzeba się Go bać, prawda? I tak, i nie. Mamy tu do czynienia z pewną półprawdą. Bo Jan pisze tutaj do odkupionych krwią Chrystusa chrześcijan. Do osób, które na Bożą miłość odpowiedziały własną miłością. Miłością do Boga, który ich zbawił. Apostoł zapewnia tutaj braci i siostry, a więc przez to pośrednio także i mnie i ciebie, zapewnia nas, że ze względu na Bożą miłość okazaną nam w Chrystusie Jezusie możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. I w tym kontekście, właśnie w tym, a nie innym kontekście, dopowiada, doskonała miłość usuwa bojaźń. Albo też kto więc się boi, nie jest doskonały w miłości. Ale znów, o jaki rodzaj strachu, bojaźni, lęku tutaj chodzi? W wersecie 18 autor odpowiada na to pytanie. Zobaczcie, precyzuje, jaki rodzaj bojaźni ma na myśli. Jest to bojaźń, która drży przed karą. Drży przed karą. I rzeczywiście, ukochane Boże dzieci, którymi jesteśmy, jak wierzę, nie powinny bać się Boga właśnie w taki konkretny sposób. Jeśli tylko ufamy Chrystusowi, jeśli polegamy Mu całym sercem, jeśli trzymamy się Jego doskonałej sprawiedliwości, to możemy się czuć w Nim bezpieczni. Strach przed sądem, potępieniem, piekłem nie ma już do nas przystępu. Nie ma. I dobrze, aby wybrzmiały tutaj słowa apostoła Pawła z 8 rozdziału Listu do Rzymian, które myślę, że dobrze znamy. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Wobec tego chciałbym pocieszyć wszystkich tych wierzących, którzy boją się Boga z jakichś niewłaściwych, złych powodów. Nie bójcie się. Bóg jest z wami. Nie po to, żeby teraz karać was w swoim gniewie, ale raczej po to, żeby was uświęcać. Nawet jeśli w waszym życiu dopuszcza pewne trudności, które mają to uświęcenie wzmagać. Ale, no właśnie, ale. Jednocześnie nie chcę dać fałszywego komfortu tym, którzy świadomie odrzucają Ewangelię. Jestem zobowiązany powiedzieć z tego miejsca, że dopóki nie zaufacie Chrystusowi, macie wszelkie uzasadnione powody do strachu. Dlatego przestrzegam, bójcie się. Nie zwlekajcie, ale zwróćcie się do Pana, który jest gotów przebaczyć wam każdy możliwy grzech. Jeśli tylko będziecie pokutować, jeśli szczerze przyjdziecie do Niego i wyznacie ten grzech, zwracając się do Chrystusa jako waszego Zbawiciela. I do tej pory mogliśmy tutaj dostrzec, że ta Boża bojaźń, którą mają pielęgnować w sobie wierzący, ona nie jest tylko takim prostym lękiem przed karą, przed tym, że Bóg może zrobić mi coś złego. John Bunyan, taki znany baptystyczny kaznodzieja, ale też autor Wędrówki Pielgrzyma, co do której jestem pewny, że przynajmniej część z nas ją czytała, powiedział kiedyś coś takiego. Myślę, że to są bardzo mądre słowa. Chociaż łaska nie zawsze jest tam, gdzie jest strach przed piekłem, to jednak łaski z pewnością nie ma tam, gdzie nie ma bojaźni Bożej. I myślę, że właśnie tak jest. Sam lęk przed karą jeszcze nie musi oznaczać, że jesteśmy duchowo zdrowi, że nasze serca funkcjonują właściwie względem Boga. Ale pewne jest, że duchowo zdrowe serce będzie wypełnione właściwą bojaźnią przed Bogiem. Dobrze, skoro tak się sprawy mają, skoro tak to wygląda, to czym w takim razie jest ta dobrze rozumiana Boża bojaźń? Jak możemy ją zdefiniować w taki pozytywny sposób? No sądzę, że tutaj dobrym punktem wyjścia może być fragment z Księgi Izajasza z kolei, z 8 rozdziału. Księga Izajasza, rozdział 8. Przeczytamy teraz wersety od 9 do 13. Sróżcie się, ludy, i drżyjcie. Przysłuchujcie się uważnie, wszyscy dalecy mieszkańcy ziemi. Przepaszcie się i drżyjcie, przepaszcie się i drżyjcie. Obmyślcie plan, lecz będzie on udaremniony. Postanówcie coś, a to się nie stanie, gdyż z nami Bóg. Tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegł mnie, abym nie chodził drogą tego ludu, mówiąc: nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem. I nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech On będzie waszą bojaźnią i waszym lękiem. Co my tutaj widzimy w tym tekście? Z jednej strony Izajasz ostrzega te różne pogańskie narody przed Bożą Wszechmocą, której powinni się bać. Z drugiej strony prorok pociesza swój wybrany lud, że Bóg jest z nimi, dlatego nie powinni bać się swoich wrogów. I zamiast drżeć przed tym zewnętrznym niebezpieczeństwem, Izrael powinien raczej drżeć przed tym, który jest wewnątrz nich, pośród nich, przed samym Panem Bogiem. I to nie wojska nieprzyjaciela, ale właśnie sam święty Bóg powinien być powodem ich bojaźni. To On powinien być tym, przed kim będą zginać swoje kolana i przed kim rzeczywiście będą okazywać bojaźń. Nie jakieś inne narody, nie jacyś Edomici, Amalekici czy ktokolwiek inny, ale sam święty Bóg. I to jest dobry moment, aby tutaj na chwileczkę przystanąć i zastanowić się nad zastosowaniem tych słów do naszego życia. To jest taka myśl, którą chciałbym, abyście wzięli sobie głęboko do serca. Szczera bojaźń przed Bogiem wypiera wszystkie lęki z naszego wnętrza. Szczera bojaźń przed Bogiem wypiera z naszego wnętrza wszystkie inne, pozostałe lęki. Kto rzeczywiście boi się Boga, nie musi bać się już czegokolwiek innego. Dlatego, bracie, siostro, jeśli przytłacza cię obawa, przytłacza cię jakiś lęk przed czymkolwiek, co przeżywasz, przed czymkolwiek, co jest teraz dla ciebie trudne, to Boża bojaźń może wyprostować zawiłości twojego myślenia, może pomóc ci się wyplątać z tego strachu przed różnymi rzeczami, które cię otaczają. I to nie na zasadzie jakiegoś, wiecie, straszaka, że teraz Bóg nas trochę postraszy i odwrócimy się od tych rzeczy, które nas przerażają. Ale inaczej, poprzez odwrócenie naszych duchowych oczu od tych doczesnych problemów i skierowanie tych oczu na kogoś znacznie większego niż te wszystkie lęki, na wielkiego, potężnego Boga, który nie chce nas karać, ale wprawiać w nas zachwyt swoją istotą, w zachwyt swoim charakterem, w zachwyt tym, kim jest. No dobrze, ale w takim razie może ktoś zapyta, ja chcę mieć tę bojaźń. Chcę mieć tę bojaźń w swoim sercu, ale jak ja mam ją zdobyć? Co ja mam zrobić, żeby mieć taką bojaźń w swoim sercu? Kiedy Izajasz mówi, tylko Pana zastępów miejcie za świętego, niech On będzie waszą bojaźnią, to myślę, że on chce nam dać do zrozumienia, że bojaźń w naszych sercach ma wzbudzać nic innego, jak właśnie świadomość tego, kim tak naprawdę jest Bóg. Albo ujmując to inaczej, właściwego lęku względem Boga doświadczamy dopiero wtedy, kiedy poznamy Jego tożsamość. Stosowny strach przed Bogiem możemy odczuwać jedynie wtedy, kiedy zaczynamy rozumieć, że Bóg naprawdę jest Bogiem. I nie żartuje, kiedy to mówi. Jeśli posiadanie właściwego obrazu Boga jest kluczem do bojaźni Bożej, do bojaźni względem Niego, to może odniosę się tutaj do dwóch błędów czy dwóch wypaczeń, które tutaj wkradają się często w nasze postrzeganie Pana Boga. Po pierwsze, myślę, że są takie osoby bardzo wrażliwe, które mogą widzieć w Bogu tylko i wyłącznie jakiegoś takiego okrutnego sędziego, który tylko czyha na ich potknięcie i tylko czeka, żeby móc wylać swój święty gniew na tę osobę i na jej bliskich. No, trzeba przyznać, że takiego Boga trudno jest pokochać. Raczej łatwiej jest się przerazić takiego Boga w taki niezdrowy sposób, który nie ma nic wspólnego z właściwym rozumieniem Bożej bojaźni. Ale po drugie, są też inne osoby, które traktują swój grzech, że tak to ujmę, bardzo lekko. Nie przejmują się za bardzo swoim grzechem i wobec tego mogą widzieć w Bogu takiego kochającego, współczującego tatusia, który nie jest za dobry w egzekwowaniu dyscypliny w życiu tej osoby, ale za to jest bardzo dobry w przytulaniu. No niestety, trzeba powiedzieć, że takiego Boga z kolei jest się trudno bać. Można się co najwyżej nim znudzić. I problemem obu tych spojrzeń, i tego pierwszego, i tego drugiego, jest pewien brak balansu, pewien brak wyczucia, pewien brak równowagi w naszym postrzeganiu Boga. I w konsekwencji Boża bojaźń w obu tych spojrzeniach jest kompletnie niemożliwa, jest kompletnie nieosiągalna. Dobrze rozumiana bojaźń Boża rodzi się, uwaga, w napięciu. W napięciu wynikającym z głębokiego doświadczenia, że Bóg jest zarówno sprawiedliwy, jak i łaskawy, zarówno daleki, jak i bliski, zarówno niebezpieczny, jak i kochający, zarówno święty, jak i współczujący, zarówno wszechmocny, jak i życzliwy, zarówno bardzo od ciebie inny, jak i bardzo do ciebie podobny. Czujesz to? Wszystkie te Boże cechy, one pozornie wydają się wzajemnie wykluczać, ale tak naprawdę w rzeczywistości tworzą jeden piękny, wspaniały, spójny obraz Boga, który powinien powalać nas na kolana, powinien wprawiać nas w zachwyt przed Nim, skłaniać do bojaźni przed takim Bogiem. To nie jest Bóg, który jest zbyt słaby, zbyt mały, żeby móc cię skrzywdzić. On może to zrobić. To jest groźny Bóg. ale mimo że mógłby to zrobić w mgnieniu oka, on jest także dobrym Bogiem. Jest groźny, ale dobry. Dobry, ale groźny. I chciałbym, żebyśmy poczuli znów to samo napięcie, spoglądając jeszcze na inny ustęp Pisma, dokładniej mówiąc na psalm drugi. Pod koniec psalmu drugiego znajdujemy wersety 11 i 12, w których ten psalmista nawołuje królów ziemi, aby oddali Panu cześć. Królowie, osoby, które mogłyby się czuć bardzo ważne. Psalmista tutaj pokazuje, że jest ktoś ważniejszy, drodzy królowie. I jest ktoś, kogo należy się bać. Psalm drugi, wersety od 11. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Z drżeniem złóżcie mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Autor wzywa tutaj swoich odbiorców, a więc także i nas, żebyśmy służyli Panu z bojaźnią, a przy tym się jednocześnie co? Weselili. Czy w obecności Pana można się jednocześnie i bać, i cieszyć? Naraz? No najwyraźniej tak. Ale to nie wszystko. Zobaczcie. Mamy z drżeniem złożyć mu hołd. Będąc w tym samym czasie szczęśliwi, że możemy służyć właśnie takiemu Bogu. Czyli mamy do czynienia z takim typem strachu przed Bogiem, który nie tyle odpycha nas od Niego, co raczej nawet przyciąga nas ku Niemu. I pewnie podobnie, jak wierzę, czuły się kobiety, które spotkały się z aniołem przy pustym grobie, kiedy dowiedziały się, że Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał. Ewangelista Mateusz podaje takie słowa. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i z wielką radością i pobiegły oznajmić to wszystko uczniom Jego. Jakkolwiek mógłbym tutaj przytaczać jeszcze różne inne miejsca Pisma, które wskazują na to samo, to myślę, że już jasnym jest, że mamy tu do czynienia z takim typem lęku przed Bogiem, który sprawia, że ekscytujemy się Jego obecnością, cieszymy się Jego obecnością, rozkoszujemy się Jego obecnością, pomimo że na naszych rękach pojawia się taka po prostu drżenie, skórka, taka, wiecie, jak wiecie, od strachu się robi coś takiego czasami, nie? Taki po prostu dreszcz, który nas przenika do głębi, do samych kości. Pomimo tego, że doświadczamy czegoś takiego, cieszymy się Bogiem. Wprawia on nas w zachwyt przed Jego obliczem. No dobrze, ale wiecie co? John Piper powiedział też coś takiego, starając się zdefiniować Bożą bojaźń. Myślę, że są to bardzo mądre słowa i bardzo dobra próba zdefiniowania Bożej bojaźni. Powiedział, Boża bojaźń oznacza, że Bóg jest w twoim umyśle i sercu tak potężny, tak święty, tak niesamowity, że nie odważyłbyś się od Niego uciec, ale chciałbyś jedynie do Niego biec. I w świetle tych słów myślę, że łatwo jest zrozumieć, dlaczego kaznodzieja, nasz biblijny kaznodzieja powiedział, że szczęśliwy jest człowiek, który trwa w Bożej bojaźni. No bo kto nie chciałby tego doświadczyć? Kto nie chciał poczuć by się w taki sposób, żeby bojąc się wspaniałego Boga, jednocześnie cieszyć się z w głębi swojego serca, radować się tego, że jesteśmy blisko Niego. Boję się, ale koniecznie chcę podejść bliżej. Przeraża mnie, ale bardzo chcę być przy Nim. On budzi we mnie lęk, ale czuję też głęboką fascynację. W literaturze myślę, że trudno o lepszą ilustrację tej prawdy niż ta, którą znajdujemy w takim bardzo znanym cyklu powieści. Mowa tutaj o opowieściach Znani, rzecz jasna, tak często cytowanego już przeze mnie tutaj C.S. Lewisa. W tomie pod tytułem Srebrne krzesło, to jest chyba czwarty tom tej sagi, dziewczynka o imieniu Julia trafia do Narni. Gubi się w tej Narni, ale też bardzo przy tym jej się chce pić. Jest bardzo spragniona. Pewnie tak jak większość z nas tutaj, bo jest bardzo gorąco. I w pewnym momencie Julia znajduje strumień z taką doskonałą, chłodną wodą, że aż chciałoby się napić z tego strumienia, ale jest pewien problem. Przy tym strumieniu siedzi potężny, wielki lew. No i niestety tarasuje drogę do tego strumienia, którego ona przecież tak bardzo potrzebuje. I tym potężnym, wielkim lwem jest oczywiście Aslan, który w tym świecie jest typem czy też odpowiednikiem Pana Jezusa Chrystusa. Także skupmy się i wsłuchajmy się w taki nieco dłuższy dialog między Aslanem a Julią. Skupmy się na tym, co Julia mogła odczuwać w tej sytuacji. Czy chcecie się pić? Zapytał lew. Umieram z pragnienia, powiedziała Julia. A więc pij. Czy mogłabym, czy mógłbyś odejść, kiedy będę pić? Wyjąkała Julia. Lew tylko na nią popatrzył, a w jego gardle odezwało się coś, co mogło być początkiem straszliwego ryku. Patrząc na jego cielsko, Julia pojęła, że równie dobrze mogłaby prosić górę, aby się przesunęła. Cudowny, pluszczący śpiew strumienia doprowadzał ją do szału. Czy przyrzekniesz, że nie zrobisz mi nic, jeśli się zbliżę? Ja nie przyrzekam, powiedział lew. Julia była już tak spragniona, że zrobiła krok do przodu, nawet o tym nie wiedząc. Czy ty zjadasz dziewczynki? Połykałem już dziewczynki, chłopców, kobiety, mężczyzn, królów i cesarzy, miasta i państwa, powiedział lew. Nie powiedział tego tak, jakby się chwalił, albo jakby tego żałował, albo jakby był zły. Po prostu to powiedział. Nie mam odwagi, aby podejść i pić, odezwała się Julia. A więc umrzesz z pragnienia, rzekł lew. O nie, zawołała Julia, robiąc jeszcze jeden krok w jego stronę. Czy nie mogłabym pójść i poszukać sobie innego strumienia? Nie ma innego strumienia, odpowiedział lew. Nie przyszło jej do głowy, żeby mu nie uwierzyć. Zresztą jestem pewny, że nie przyszłoby to do głowy nikomu, kto widział to spojrzenie. Nagle podjęła decyzję. Była to najtrudniejsza rzecz, jaką zdarzyło jej się kiedykolwiek zrobić. Podeszła do strumienia, uklękła, nabrała w dłonie wody. Najchłodniejszej, najbardziej orzeźwiającej wody, jaką kiedykolwiek piła. Nie trzeba było jej pić dużo, od razu gasiła pragnienie. Zanim nachyliła się nad strumieniem, przyrzekła sobie uciec od lwa, natychmiast, gdy tylko się napije. Teraz zrozumiała, że byłoby to najgorsze, co mogłaby zrobić. Wyprostowała się i stała bez ruchu, z mokrymi ustami. Podejdź do mnie, powiedział lew. Julia musiała to zrobić. Znalazła się prawie między jego przednimi łapami i spojrzała mu w oczy. Ale nie mogła patrzeć długo. Spuściła głowę. W tej historii Lewis bardzo dobrze uwypukla takie dramatyczne napięcie, o którym wcześniej wam mówiłem. Z jednej strony lew przytłacza swoim majestatem. On jest zdolny do straszliwego ryku. Potrafi onieśmielić swoim spojrzeniem. Przy tym pozostaje na tyle suwerenny, niezależny, że odmawia nawet przyrzec małej dziewczynce, że jej nie zje. Z drugiej strony ten sam lew jest dla niej szczerze życzliwy. Odnosi się do niej ze szlachetnym spokojem. Zawsze mówi prawdę. I przede wszystkim dysponuje wodą życia, która może zaspokoić każde pragnienie. I mała Julia w tej scenie drży w bojaźni przed tym wielkim, potężnym Aslanem, jednocześnie bezwiednie będąc wciąż do niego przyciąganą, wciąż chcąc podejść bliżej i bliżej, pomimo że się boi, zauważcie. I w końcu, kiedy jest blisko, dla niej się staje jasne, że ucieczka byłaby najgorszą możliwą rzeczą, jaką mogłaby zrobić w tej sytuacji. Drogi bracie, droga siostro, czy ten obraz opisuje twoje doświadczenie Boga? Czy tego typu bojaźń towarzyszy ci, kiedy uwielbiasz Go w Kościele, kiedy modlisz się do Niego, kiedy czytasz Jego Słowo? Jeśli bojaźń Pańska, jeśli tak wiecie, kompletnie zupełnie obca, kompletnie nie wiesz, o czym mówię, to może czas jest się zastanowić, czy rzeczywiście służysz żywemu, prawdziwemu Bogu, czy raczej zmyślonemu przez siebie bożkowi. Właściwy obraz Boga rodzi właściwą bojaźń względem Niego. Pozwólcie, że powtórzę. Właściwy obraz Boga rodzi właściwą bojaźń względem Niego. Słuchajcie, znam jeszcze jedno bardzo ważne miejsce, które nazwałbym epicentrum doświadczenia Bożej bojaźni. Takie miejsce, w którym najgłębiej, najbardziej można doświadczyć Bożej bojaźni. Tym miejscem jest krzyż. I gdybym miał porównać doświadczenie przez nas Bożego charakteru do takiego olbrzymiego wiatru czy olbrzymiego tornado, to krzyż jest w samym centrum tego tornada. To jest oko cyklonu bojaźni Bożej, że użyję takiego obrazu. To, jaki jest Bóg, to, jaki ma charakter, to, jaka jest Jego istota, zostało najgłębiej ukazane przez ofiarę Chrystusa. I dlatego chciałbym was zaprosić właśnie pod krzyż, żebyśmy mogli to zobaczyć i tego doświadczyć. Otwórzmy jeszcze ostatni fragment na dziś, a więc list do Rzymian na rozdziale 5. List do Rzymian, rozdział 5. Przeczytam tutaj wersety od 6 i dalej. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, to tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Byliśmy jacy zgodnie z tym tekstem? Byliśmy bezbożni, byliśmy grzesznikami, byliśmy nieprzyjaciółmi Boga. Czyli zasługiwaliśmy na Boży wyrok potępienia ze strony Pana. Bóg, pomimo tego wszystkiego, pomimo tego, że to są fakty, kim byliśmy w Bożych oczach, ten Bóg zdecydował się nas pokochać. Pierwszy to zrobił. Postanowił się poświęcić, umrzeć za nas, oddając własne życie w miejsce naszego życia. I w ten sposób Bóg okazał swoją miłość, łaskę, swoje współczucie, wylewając je na nas, którzy uwierzyliśmy Jego Słowu. Ale co w takim razie z Jego gniewem? Co z Jego sprawiedliwością? Co z Jego świętością? Czyżby Bóg pozwolił na chwilę sobie zapomnieć o tym wszystkim? Nie. To ukrzyżowany Chrystus zmierzył się z nimi w nasze miejsce. To Jego Pan dotknął karą za winę nas wszystkich, jak mówi prorok Izajasz. Żebyśmy my nie musieli jej ponosić. Żebyśmy mogli być zachowani od gniewu, od zgubnego sądu, to On, Bóg i człowiek w jednej osobie doznał strasznego cierpienia, przelania krwi i haniebnej śmierci. Także krzyż jest miejscem napięcia. Tego napięcia, w którym spotkały się zarówno gniew, jak i miłość, zarówno sprawiedliwość, jak i łaska, zarówno świętość, jak i współczucie. Na krzyżu Bóg okazał się być raz jeszcze groźny, ale dobry. Dobry, ale groźny. I krzyż w najgłębszym stopniu powinien budzić w tobie bojaźń. Jeśli jeszcze nie złożyłeś ufności w Chrystusie, to powinien być to w pełni uzasadniony gniew, uzasadniony strach przed Bożym gniewem, sprawiedliwością, świętością Boga. W pełni uzasadniony. Dlatego niech ten strach jeszcze dziś skłoni cię do nawrócenia. Z kolei jeśli już oddałeś swoje życie Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi, to powinien być to radosny lęk. Lęk w obliczu okazanej ci miłości, łaski, współczucia za wielką, za wysoką cenę, za cenę życia Bożego Syna. I niech ten lęk napełnia twoje życie ciągłą, nieustanną, niekończącą się wdzięcznością. Moi drodzy, jeśli rzeczywiście tak jest, że bojaźń Pana jest początkiem mądrości, to żywię wielką nadzieję, że potem jak opuścimy po nabożeństwie tę kaplicę, wyjdziemy stąd chociaż nieco mądrzejsi. W toku tego kazania najpierw dowiedzieliśmy się, jak nie należy postrzegać Bożej bojaźni. Potem zgłębiliśmy, na czym rzeczywiście ta bojaźń polega. I w końcu zobaczyliśmy, jak krzyż powinien stać się dla nas epicentrum doświadczenia bojaźni przed Panem. Podsumujmy to, czego się dzisiaj nauczyliśmy w formie takich trzech głównych wniosków. Po pierwsze, dla wierzących bojaźń Boża nie powinna być tożsama ze strachem przed karą. Będąc w Chrystusie, nie musisz już drżeć przed sądem, potępieniem, piekłem. Niech lepiej sam święty Bóg będzie powodem twojej bojaźni. Po drugie, kluczem do biblijnej bojaźni jest posiadanie prawidłowego obrazu Boga. Bo właściwa bojaźń rodzi się z takiego głębokiego doświadczenia przez ciebie, tego, że Bóg zawsze jest groźny, ale dobry. Dobry, ale groźny. I w końcu po trzecie, zdrowa bojaźń przed Bogiem nie tyle będzie cię odpychać od Niego, co raczej będzie cię przyciągać ku Niemu. Sprawi, że będziesz chcieć zbliżać się do Niego coraz bardziej i bardziej, jednocześnie cały czas coraz bardziej i bardziej zachwycając się Nim, coraz bardziej chcąc być razem z Nim. I niech dobry Bóg rzeczywiście sprawi, aby to było rzeczywistością w naszym życiu. A teraz powstańmy i pomodlimy się właśnie o bojaźń Pańską w naszych sercach, o każdego z nas bez wyjątku.